to tato. Tu mama, a ja może do tego zdjęcia przejdę, dobrze?
Dokument Radio Gdańsk.
Właśnie to zdjęcie. To zdjęcie, podpisy są pod spodem.
Generał Kazimierz Sosnkowski to postać dobrze znana w historii, ale czy równie dobrze znana jest historia Karpackiej Czwórki? To właśnie w jej składzie udało się generałowi przedostać na Węgry, co umożliwiło mu dalszą podróż na zachód. Dziś o tej historii opowie pani Anna Gengezel-Blonga, córka Rajmunda Scholza, który przeprowadził generała przez Karpaty. A historię tę dopełni Tomasz Czapla, członek Stowarzyszenia Pamięci generała Kazimierza Sosnkowskiego. Daniel Wojciechowski, zapraszam do wysłuchania audycji pod tytułem Zdjęcie.
Ja to zdjęcie, może to brutalnie zabrzmi, ale jak chciał i pan Tanewski, i pierw też jeszcze ktoś oprócz Kirszaka, to ja oderwałam w bąbelkowej kopercie w Polsce, przesyłałam, wierzyłam, że zajdzie, że do mnie wróci i tak się zawsze działo. I tu Daniel Lewandowski, fajny bardzo też, pasjonat z Elbląga, on to, gdy oddałam to tak tu ładnie już to. I już od tej pory nie będę odrywać, żeby pokazywać podpisy, bo one są w księgach na pamiątkę. Także naprawdę bardzo cenna rzecz. Na tym zdjęciu jest generał Sosnkowski, no najważniejsza postać. Jest jego adiutant Demel, Franciszek Demel. Jest mój tata przewodnik po Karpatach. Jest przewodnik kapral Alfred Codello, też przewodnik po Karpatach.
Kiedy panowie dotarli na Węgry, Franciszek Demel, podpułkownik Demel, nie mógł jakby sobie darować, żeby nie zrobić zdjęcia im w tych, powiedzmy, co tu dużo mówić, w łachach, w pomiętych, w brudnych, zatłuszczonych, obdartych trochę strojach, z wytartymi plecakami, z zarostem, z rozwianą fryzurą. No i oni zrobili sobie takie zdjęcie, jak to powiedział potem Sosnkowski, historyczne. Potem doszło do zgolenia tego historycznego zarostu. Natomiast wiąże się z tym jeszcze jedna ciekawa historia. Jako że Sosnkowski był nie tylko wojskowym, ale też politykiem, to za jego zgodą już we Francji Demel zrobił sobie kilkaset odbitek tego zdjęcia Karpackiej Czwórki i kolportował to zdjęcie wśród różnych osób z Polonii, czy to polityków, czy to nie wiem, ludzi kultury. W ten sposób była budowana legenda Sosnkowskiego jako niezłomnego wojskowego, który wymknął się obydwu okupantom.
A czemu mój tata i Karpaty? On po leśnictwie miał praktyki w majątkach i to był hrabiego skarbka majątek. Więc i wszelkie i konie, i połoniny, i tamte tereny to mój tatko wszerz i wzdłuż, bo był miłośnikiem natury, przyrody i botanik. Także naprawdę wiedzę miał olbrzymią. I oczywiście tam ci czterej panowie w przybraniach, no takich uchodźców, no tam jakieś właśnie wytarte czapeczki, kurteczki, bo przecież no, nikt nie mógł w tych panach poznać generała i tej trójki pozostałej. Także no i przez tą granicę z Rumunią na Węgry generała przerzucono.
Myślę, że najlepiej jak zaczniemy od 1 września, wybuchu II wojny światowej, kiedy Niemcy napadły na Polskę. Generał Sosnkowski czekał długo na przydział frontowy i dopiero od 10 września otrzymał od marszałka, też wspomnianego Szrydza Śmiałego, rozkaz objęcia dowództwa nad frontem południowym. Niestety rozkaz nadszedł w momencie, kiedy jakby cały front, który miał objąć dowodzenie Sosnkowski, był tak naprawdę fikcją. Jak to Sosnkowski określił, to były luźne grupy zdziesiątkowanych żołnierzy. Objął kierownictwo nad 3 dywizjami piechoty i wraz z nimi próbował się przybijać do Lwowa. To się ostatecznie nie udało, bowiem gdy byli już blisko Lwowa, ta kolumna, ci żołnierze wykruszali się stopniowo. Natomiast pod samym już Lwowem, niestety, co tu dużo kryć, doszło do buntu. Postanowili spora grupa żołnierzy szybciej się przeprawić do miasta zawsze wiernego, że tak powiem. No i niestety wpadli w ręce sowieckie. Sam Soskowski został wówczas tylko w zasadzie w towarzystwie swojego bardzo bliskiego współpracownika, podpułkownika Franciszka Demela. Początkowo mamy duet Demel-Soskowski. Oni w ciągu kilku, pięciu albo sześciu dni pokonują 130 kilometrów. To był taki slalom trochę między Niemcami, bo też byli w pobliżu z Sowietami, tak jak między, mówiąc mitologicznie, między Scylą a Charybdą. Oni docierają wreszcie do jednej z przygranicznych miejscowości pod Karpatami i tam muszą znaleźć przewodnika, kogoś, kto ich przeprawi przez te Karpaty. Znajdują schronienie w leśniczówce leśniczego Morawskiego i dzięki niemu właśnie ten duet powiększył się raz o pana Raymunda Scholza, dwa o kaprala Alfreda Codello. Zaletą obu było nie tylko to, że znali Karpaty, ale także to, że mogli zaopatrzyć naszych wojskowych Demela i Soskowskiego w niezbędny sprzęt. Na przykład Codello dysponował kompletem polskich map sztabowych okolic Karpat. Z kolei pan Raymund zadbał z jednej strony o jedzenie, też miał do tego mapy, przyrządy, sprzęt nawigacyjny, busole na przykład też zapewnił i ruszyli. Szli 5 dni, jeśli dobrze kojarzę. To jest we wspomnieniach Soskowskiego, gdzie on mówi, że musieli się przedzierć przez z jednej strony urwiska, przez zbocza, wspinać się prawie że pionowo. Z drugiej na przykład w jednym, kiedy weszli na otwartą przestrzeń, musieli nagle zejść 700 metrów w dół. Nie 50, nie wiem, nie 70, tylko 700, prawda? Przedzierali się przez bagna, przez mokradła, w rzęsistym deszczu. A wokoło czyhali albo Niemcy, albo już im bliżej Karpat, tym więcej było krasnoarmijców, więc to było, na pewno było ogromne zagrożenie. Gdyby Soskowski, który był drugim najstarszym stopniem wojskowym polskim po Rydzu Śmigłym, wpadł w ręce sowieckie, to byłaby nie tylko nie lada gratka, ale też nie lada gratka propagandowa. No, schwytany, jeden z najbliższych współpracowników Piłsudskiego, zastępca Piłsudskiego w pierwszej brygadzie Legionów, prawda? I jak wspomniałem, ta wyprawa trwała 5 dni. Nie brakowało zabawnych sytuacji zresztą, choć no mówię, to było i śmieszno, i straszno, bo na przykład kiedy dopadł ich rzęsisty deszcz, zmokli do kości i potem postanowili rozpalić ognisko. I cóż, generał niewiele się namyślając po prostu zdjął, że tak powiem, spodnie i z jednej strony trzymając je w ręku ogrzewo nad ogniskiem, a z drugiej, że tak powiem, szanowne tylne części ciała również. Panowie wkrótce też poszli inni w jego ślady i tak panowie ogrzewali i ciało, i ubiór, że tak powiem. Ponieważ cała czwórka opublikowała wspomnienia z tej przeprawy, we wspomnieniach Soskowskiego Scholz jest opisane bardzo pozytywnie. Jest taka jedna scena, kiedy oni się jakby pogubili. Scholz poszedł odnaleźć jakby trasę. Codello i Scholz dobrze znali Karpaty, natomiast kiedy no, znalazł się taki jakby teren poza mapami, stracili orientację jakby przez moment. Scholz poszedł raz, nie znalazł jakby wyjścia, którym da się kierować, ale nie zrezygnował, poszedł drugi raz. I Soskowski opisuje, jak nagle słyszy krzyki, widzi tancerza tańcujący. Scholz cieszy się z radości, krzyczy może nie w niebogłosy, bo wokoło byli Sowieci, trzeba było uważać. Pląsy, dziki tańce, jak to określa Soskowski. Okazało się, że pan Raymund znalazł tabliczkę wiodącą do schronu Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i tam panowie zrobili sobie krótkie miejsce postoju. Natomiast 4 października, jak wspomniałem, oni podróżowali od 30 września, tak, 30 września, 4 października dotarli na granicę, przekroczyli ją około godzin między 6 a 7, tak mniej więcej, granicę polsko-węgierską. Potem trafili, najpierw zostali ugoszczeni w jednej z okolicznych wiosek, natomiast to były troszeczkę miłe złego początki, bo wkrótce zainteresowała się nimi Straż Graniczna, potem żandarmeria. I trafili do jednego z obozów wojskowych, gdzie na szczęście generał ujawnił, kim jest. Tu sprawdziło się, dodam, powiedzenie Polak, Węgier, dwa bratanki, ponieważ mimo, że Węgry stały o wiele bardziej po stronie Hitlera i III Rzeszy, to zapewnili transport nasi bratankowie generałowi Soskowskiemu. Dodam, że odbył jeszcze na Węgrzech taką nieoficjalną rozmowę z generałem Miklosem Horthy, który nie tylko, jak wspomniałem, udostępnił, że tak powiem, środki lokomacji Soskowskiemu i Demelowi. Horthy roztoczył taki parasol ochronny, to znaczy na przykład jego minister spraw wewnętrznych, jeśli dobrze pamiętam, zapewniał Niemców, że jeśli tylko generał Soskowski się pojawi na Węgrzech, to zostanie wydany w ręce niemieckie. Oczywiście nic takiego się nie stało. Przedostali się do Francji 11 października, a wkrótce potem dołączyli do nich Alfred Codello i Raymond Scholz. panowie znaleźli się z czasem wszyscy we Francji i Soskowski i Scholz utrzymywali potem kontakty w Londynie. Ze wspomnień Scholza z kolei jest, jak tu już była mowa, troszkę bardziej krytyczny obraz generała. Cóż, jak to skomentować, ponieważ są dwie jakby wersje wspomnień, jeśli chodzi o tę przeprawę pana Reymonda. Pierwsza jest spisywana na gorąco jeszcze w 1939 roku we Francji, natomiast druga powstała właśnie w 1984, no to jest 40 kilka lat, prawda? Raz, że z uwagi na panującą jeszcze wówczas cenzurę, pan Reymond nie mógł napisać wszystkiego, a też cenzorzy zapewne zadbali o to, żeby może nie tyle fałszować, co po prostu przenicować trochę te wspomnienia, żeby uwypuklić te krytyczne opinie bardziej na temat generała. A drugi aspekt, z czego wynika ten krytycyzm, to moim zdaniem może być taki, że pan Reymond, tu też była mowa, czuł się trochę niedoceniony, to znaczy dzięki niemu tak naprawdę i kapralowi Kodelo oni przeprawili się przez Karpaty. Pan Reymond mógł się czuć trochę niedoceniony, bo kiedy na przykład odwiedzał generała, to tam jest taki fragment, że generał wypytywał go przede wszystkim o nastroje wśród szeregowych żołnierzy. No, Scholz odniósł takie wrażenie, że Soskowski jest trochę egoistyczny, bo dba głównie o swój własny wizerunek. Natomiast jakby szerszy kontekst, myślę, pozwala pokazać, że oni byli w dobrych relacjach. Z jednej strony utrzymywali korespondencję, prawda? Z drugiej dzięki Soskowskiemu pan Reymond otrzymał przedmioty różne, m.in. busole, na przykład, które zostały mu zarekwirowane na Węgrzech. Soskowski zadbał, żeby te przedmioty sprowadzić do Francji i przekazał je osobiście Scholzowi. Gdy wreszcie Soskowski objął funkcję naczelnego wodza po śmierci generała Sikorskiego, pan Reymond udał się do siedziby głównodowodzącego sam z siebie, więc no cóż, gdyby nie byli w dobrych relacjach, to by się pewnie nie udał, prawda? Więc spotkali się, generał uraczył go obiadem i zaproponował mu, co ciekawe, funkcję cichociemnego. Zaproponował pan Reymond jako jeden z kilkuset naszych wojskowych na emigracji, właśnie wziął udział w szkoleniu. I no to też świadczy o tym, że byle komu nie proponowałby takiej misji, takiej no elitarnej, zauważmy, to cichociemnych to było może kilkuset, tak? No niestety stan zdrowia panu Reymondowi nie pozwolił na wzięcie udziału w tej jakże zaszczytnej i choć nie niebezpiecznej misji. Natomiast to, myślę, jest najlepszy dowód na to, że panowie byli w bliskich relacjach i w swoich wspomnieniach zawarł informację, jakby ostatni ślad po Soskowskim. To jest informacja, że dowiedział się, że generał wyemigrował do Kanady, bo w 1944 roku, kiedy Soskowski został zdymisjonowany z funkcji naczelnego wodza, początkowo to miał być kilkutygodniowy urlop do Kanady, natomiast to się przeciągnęło najpierw w miesiące, potem w lata i do końca życia Soskowski został za oceanem. I po wojnie, z tego co wiem, oni już nie utrzymywali kontaktów. Raz, że była żelazna kurtyna, dwa, że Soskowski był skupiony, bo musiał praktycznie w Kanadzie budować swoje życie od zera. Kupił niewielką farmę, tam musiał jakby pracować fizycznie, wykonać wszystkie prace, nie wiem, brukarskie, dekarskie i tak dalej, i tak dalej. Pełnił życie emigranta, czasem tam otworzył gospodarstwo takie agroturystyczne troszeczkę. Natomiast pan Reymond musiał niestety z racji, że tak powiem, swojej przeszłości, nie był mile widziany przez władze komunistyczne i dopiero po latach znalazł stabilizację w Elblągu.
Tata w PRL-u przecież ani słowa o tym, to dopiero w 1984 wyszła ta taty książka Wojna, lasy, ludzie. Strasznie była okrojona, no bo cenzura, taki czas, przecież to było przed 89, więc tam bardzo dużo ustępów tata musiał usunąć. I tata troszkę miał żal, że dzieci, ja byłam najmłodsza, że dzieci się nie interesują. No dzieci wyszły z domu na studia, rodziny pozakładały, tata całe życie gawędziarzem. To w domu mama mówiła, że no ty przyzwyczajony do służby w domu, a tu było całkiem inaczej w siermiężnej Polsce. Trójka dzieci w domu, tata przecież bardzo długo nie mógł pracy dostać. Mówiliśmy o tym Olsztynie, to i w Olsztynie UB do tego go doprowadziło po przyjeździe do Polski, że wylądował w psychiatrycznym szpitalu w Olsztynie. A tu nieopodal, jak siedzimy, tu się elbląskie UB mieściło i jak w końcu tata dostał pracę w Instytucie Melioracji i Użytków Zielonych, no to tu kazano mu się stawiać, już nie wiem jak często, ale możemy sobie wyobrazić. Potem no, zakończył pracę w instytucie jako starszy adiunkt, ale tak zaczęliśmy słyszeć, jak no zawsze wiedzieliśmy, że tata pisze. tamten najmniejszy pokój to się nazywało jaskinia lwa, taty biurko wielkie, wszystko na biurku, nawet nie należało tam kurzu wycierać, bo by powiedział, że się mu coś poprzestawiało. I tam tata pisał. Tata, mój tata pierwszy przed generałem spisał historię karpackiej czwórki, tego przeprowadzenia generała. I potem powtórnie napisał, no, w swoich późniejszych latach, no na pewno przed śmiercią, ale długo żył, 86 lat, to jak umarł w 1988, to w tamtych czasach to naprawdę to był długowieczny pan. I to powiedział mi profesor Kirszak, no, znawca historii życia generała Sosnkowskiego, że tata troszkę tak inna była wersja, ta późniejsza, że bardziej krytyczna, a tata był takim, no, krytycznym człowiekiem. Tak lubił ludziom łatki przypinać I tak wiem, takie jakieś słowa krytyczne o generale, coś takiego było, choć wiem, że generał zawsze z sympatią o tacie, no ale to może starszego zgryźliwca mego tatki, taki był czasem, no, sarkastyczny, coś tam powiedział, nie wiem, czy uważał, że za mało on był doceniony, ale tak to było. Ten tata, który po Olsztynie, Miłomłynie, wszędzie na trochę zastrudniony, bo z tym wilczym biletem i wróg ludu, prawda? To ja wiem, jak z tego Miłomyna z mamą szli z jakąś, nie wiem, jedną krówką, no bo uli, które hodował, tego nie mogli wieść. I właśnie wszędzie odmowa. Także ja wiem, jak zamieszkaliśmy na Grunwaldzkiej i tata dostał tą posadę, to naprawdę było bardzo skromnie. To i on, myślę, nie mógł mieć tego w głowie, jakiego tylko naprawdę dramat i przykre strasznie rzeczy, to on, no, nie sądzę, że chciał to ze swojej pamięci wyprzeć, mowy nie ma, ale nie mógł myśleć o tym i wspominać, bo pewnie to kojarzył, że przez tą historię, bo powiem dzisiaj, powiem dzięki tej historii, to właśnie tak te realia były zupełnie inne. Także ojej, ten tata, jak pamiętam, no, nielubiany był w Urzędzie Miasta, no bo tam panowie z tamtej nomenklatury i tamtych czasów, a tutaj jakiś burżuj spod Lwowa, naprawdę facet to. O charakterze wielkim i przeszedł w życiu, naprawdę w tej Anglii też nie było łatwo i wracać tu jego ojczyzna, ta mama żyje, bo ojciec już nie żył i trzeba tu wracać, bo tu jest mama i tu w Polsce żyć. No i tu poznał moją mamę, poznaniankę, a tata robił to, co lubił. Pisał, bardzo dużo czytał, oj, bardzo dużo listów pisał, korespondencję bogatą z wszystkimi właśnie i w Anglii prowadził i perfekt niemiecki znał, także naprawdę był autorytetem.
Dokument w Radiu Gdańsk.